Cześć, nazywam się Hubert Sebesta. Jest początek stycznia 2013 roku. Słuchasz czwartego odcinka 30 klatek na sekundę. Ta seria, ten podcast w zamierzeniu ma być podzielony na dwie części. Mają się te części wzajemnie przeplatać. W jednym odcinku ma być wywiad, w drugim odcinku będę się z Wami dzielił moimi przemyśleniami. Wiem, że są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, ale zawsze, kiedy mam nagrać ten odcinek związany z moimi przemyśleniami, przed samym nagraniem proszę Boga, proszę Ducha Świętego o to, żeby nie palnął jakichś głupot, żebym nie powiedział czegoś, co jest niezgodne z prawdą. Martin często powtarza, że nie jest nauczycielem, że dzieli się tylko i wyłącznie swoimi opiniami z Wami. Może tak mówić. Pytanie, czy tak jest? Najlepiej przytoczyć jakąś anegdotę. Czy ktoś, kto prowadzi samochód, może nie być kierowcą? Albo czy ktoś, kto gotuje, może nie być kucharzem? Oczywiście ktoś może nie być profesjonalistą, tak? Ktoś może nie być profesjonalnym kierowcą, profesjonalnym kucharzem. Ale w momencie, kiedy Ty mówisz, a ludzie słuchają i wyciągają z tego jakieś wnioski, to z automatu stajesz się nauczycielem. Jeśli gotujesz dla rodziny, to dla tej rodziny jesteś kucharzem, pomimo że z zawodu nim nie jesteś. Kiedy zawozisz dzieci do szkoły, to dla nich jesteś kierowcą. Więc pomimo szczerych chęci i tego, że ja bardzo bym nie chciał być nauczycielem, wiem, że osoby, które tego słuchają, mogą mnie za taką osobę brać. I dla nich jestem nauczycielem, pomimo tego, że mówię inaczej. Dla mnie Martin jest nauczycielem, pomimo tego, że on też temu zaprzecza. Czy jest coś w tym złego? Nie. Po prostu wiąże się z tym przeogromna odpowiedzialność. Dlatego za każdym razem, kiedy mam nagrać ten odcinek, bardzo się boję i modlę się o to, żeby wszystko poszło tak, jak należy. Z ostatnim odcinkiem działy się przeróżne rzeczy, właśnie po tym, jak się modliłem. A że nie do końca wierzę w zbieg okoliczności, pomimo tego, że nie wiem, jaki jest zakres działania Bożego i w co ingeruje, w co nie, ale wiem, że kiedy Go o coś proszę, to mogę spodziewać się Jego interwencji. A o to właśnie prosiłem. Dlatego odcinek w poprzednim tygodniu nie ukazał się, pomimo że był nagrany, był nawet nagrany na czas. Z tego najbardziej się cieszę, ponieważ dla mnie największym problemem jest właśnie ta systematyczność i udało mi się ją zachować. Pomimo tego, że odcinek się nie ukazał, to ja uważam, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby tak było. Poprzez właśnie te zbiegi okoliczności w dużym cudzysłowiu, tego odcinka nie było. Wyżej postawiłem sobie na początku systematyczność nad jakość, a Bóg bardzo zweryfikował ten pogląd i pokazał, że dla Niego systematyczność nie jest na pierwszym miejscu, tylko treść. I cieszę się z tego. Zrobię co w mojej mocy, jeśli Bóg da, żeby tej systematyczności dochować, ale już wiem teraz, co jest na pierwszym miejscu. Dzisiejszy odcinek nagrywam bez kartki. Nie przygotowałem się, bo jestem na spacerze z psem. W ogóle gdzieś chyba zgubiłem, a widocznie tak miało być. Więc dzisiaj będzie odcinek od serca. Po tym przydługawym wstępie, jak już się wytłumaczyłem, dlaczego poprzedniego odcinka nie było, powiem Wam, o czym będzie dzisiejszy odcinek. A będzie on o nauczaniu właśnie, bo jest to bardzo ważny temat, jeden z najważniejszych w życiu chrześcijanina i nie tylko, i osoby, która też szuka Boga. No właśnie, no bo jak to z tym nauczaniem jest? Załóżmy, że szukasz prawdy albo o tym, czego Bóg od Ciebie chcesz, jak już jesteś tym chrześcijaninem, a Boga dopiero poznajesz i też chcesz się dowiedzieć, o co chodzi Bogu, po co Cię stworzył, po co tutaj jesteś. No i teraz skąd brać informacje na ten temat? Ja Ci mogę o tym opowiedzieć tylko i wyłącznie już ze stopy chrześcijanina, bo nim jestem, z własnego doświadczenia. No i też oczywiście na podstawie tego, co mówi Biblia. W Ewangelii Jana Jezus na samym końcu, jak już odchodził z tego świata, żegnał się z uczniami, złożył im obietnicę. Powiedział, że nie zostawi nas sierotami, mówi to też do nas, tylko że jak już odejdzie, to będzie prosił swojego Ojca o to, żeby posłał do nas Ducha Świętego. Ducha Świętego, który jest w tym konkretnym fragmencie nazwany Duchem Prawdy. Jezus mówi, że wróci do nas właśnie jako Duch Święty. Wiem, że to może się wydawać dość skomplikowane i zagmatwane, ale uwierzcie mi, po pewnym czasie przestaje takie być. No ale nie o tym dzisiaj chciałbym rozmawiać. No dobrze, ale wracając do tej obietnicy, Jezus obieca nam, że przyjdzie i że nas nie zostawi, tak? Powiedział, że Duch Święty, którego nam posyła, będzie nas pouczał i objawiał nam prawdę. Będzie nam też przypominał całą naukę, którą Jezus głosił, będąc tu na ziemi. Skoro mamy taką wspaniałą obietnicę, skoro już wiecie, że Bóg nam coś takiego obiecał, to zobaczcie, co robią ludzie. Ludzie robią w ten sposób, że to głównie wynika z lenistwa i może z nieświadomości tego, jak bardzo ważny jest ten temat. Załóżmy, że chcesz kupić samochód używany. Przeważnie jest tak, że będziesz pytał się swoich znajomych, czy nie znają jakiegoś zaufanego mechanika, który już pomagał innym w dokonaniu zakupu i jest sprawdzony. I z takim już sprawdzonym mechanikiem, który wie, że jest ekspertem w swojej dziedzinie, idziesz na oględziny samochodu On go sprawdza i mówi ci, czy powinieneś go kupić, czy nie. To jest opcja numer jeden. Opcja numer dwa jest taka, że sam idziesz do sklepu, kupujesz poradnik, jak kupować samochody używane i zaczynasz go czytać i wiesz, na co zwracać uwagę. Sam dokonujesz zakupu samochodu. Może inne porównanie. Załóżmy, że chcesz kupić jakąś nieruchomość, dom. Na domach też trzeba się znać, trzeba wiedzieć, w jakiej lokalizacji go kupić. Trzeba zwrócić uwagę na wiele czynników, żeby nie przepłacić, żeby ta inwestycja była rentowna. Bo jeśli kupisz dom w złym miejscu, na przykład za rok czasu, jeśli nie sprawdzisz zagospodarowanie terenu, to wybudują ci obok autostrady, tak? Albo zrobią wysypisko śmieci. Więc faktycznie trzeba się na tym znać i trzeba wiedzieć też, na co zwrócić uwagę, jeśli już kupuje używany dom. Możesz też analogicznie pójść do biblioteki i kupić poradnik na temat handlu nieruchomościami. Możesz się wszystkiego sam nauczyć. Zwróć uwagę, że za każdym razem, jak idziesz do eksperta w ważnej sprawie, to przeważnie idziesz do kogoś, kto jest polecony przez kogoś innego, tak? Czyli widzisz efekt jego działania. Na przykład widzisz samochód swojego znajomego, który jest dobry, i pytasz się, kto mu go sprawdził, tak? Albo widzisz, że ktoś mieszka w wspaniałym domu i pytasz się, kto pomógł tej rodzinie w wyborze akurat tego konkretnego domu czy mieszkania. Zawsze patrzysz na efekty. Masz je po prostu na talerzu. Możesz też skorzystać z osoby, która uważa się za profesjonalistę w danym temacie, ale nie ma referencji. Możesz trafić po prostu na osobę, która ma tylko i wyłącznie mniemanie o sobie, że jest profesjonalistą, a tak naprawdę jest amatorem. I zobacz, każda rozsądna osoba zawsze będzie szukała profesjonalisty z referencjami. I skoro ludzie postępują tak rozważnie przy zakupie domu czy samochodu, to o ileż bardziej ważny jest temat śmierci, ponieważ czy ci się to podoba, czy nie, kiedyś umrzesz. Możesz do końca życia jeździć tramwajem i nie mieć samochodu. Możesz do końca życia mieszkać w kawalerce albo u mamy za ścianą, nigdy nie mieć domu. Ale czy ci się to podoba, czy nie, umrzesz. A co gorsza, żaden z profesjonalistów, czytaj, księży, pastorów, nie może się pochwalić referencjami. Chyba że zadzwoniła do ciebie twoja zmarła babcia albo inny krewny i powiedział ci, tak, słuchaj tego gościa, on jest świetny, on naprawdę, on cię doprowadzi do nieba. Jeżeli traktujesz tę sprawę na poważnie, a uważam, że nie ma bardziej poważnego tematu, bo jest to śmiertelnie poważny problem, każdy z nas powinien sam pójść do księgarni, kupić właśnie ten poradnik, w jaki sposób dobrze zainwestować swoje życie, żeby kupić sobie życie wieczne. Wiem, że życia wiecznego nie da się kupić, ale to była dobra anegdota i mam nadzieję, że zrozumiecie, co mam na myśli. Teraz jak do tego podchodzi Bóg? Co mówi o tym problemie Biblia? Bóg wyraźnie nam mówi, że nie zostawi nas tu samych. Nie każe nam polegać na ludziach. Powiedział, że przyjdzie sam do nas. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to masz gwarancję tego, że On do ciebie przyjdzie i będzie ci pokazywał, co jest prawdą, a co nie. Będzie ci pokazywał prawdę, więc Bóg wcale nie wymaga od ciebie tego, żebyś polegał na ludziach, tylko żebyś polegał na Nim. Przez całą Biblię Bóg nie wymaga żebyś pokładał nadzieję w ludziach, bo prędzej czy później każdy człowiek cię zawiedzie. Ja też, Martin, każdy popełnia błędy, każdy grzeszy. Jeśli twoje chrześcijaństwo opiera się na poleganiu na ludziach, na jakimś pastorze, na jakimś liderze, jakimkolwiek on nie jest, jak wspaniałym człowiekiem by nie był, prędzej czy później popełni błąd. Możesz być tego pewnym. To jest tak pewne jak poranna rosa. Ludzie poprzez swoje lenistwo i ignorancję przeważnie robią w ten sposób, że idą do jakiegoś kościoła, słuchają czyjegoś nauczania. Często też sami pastorzy mówią, że przecież jest funkcja nauczyciela, jestem nauczycielem, słuchajcie mnie. Często po prostu za bardzo wierzą w swoje umiejętności i nauczają czegoś, ale nie mówią, że tak im się wydaje, że tak to zinterpretowali. Tylko mówią o tym z takim przekonaniem, jakby to była gwarantowana prawda, a tak nigdy nie jest. Poprzez to lenistwo, poprzez to zaufanie w ludzkie umiejętności nakładasz na działanie Ducha Świętego taką złotą klatkę. No bo takie kazanie dla mnie właśnie jest taką złotą klatką. Ktoś coś mówi kwieciście, mówi mądrze, słuchasz go, mówisz wow, jak ten człowiek dużo wie. Taka złota mowa, ale nie sprawdzasz, to może być twoje sidło, twoja klatka. Ja idź se polatać z tym patykiem gdzieś indziej. Pies tutaj szaleje. Nie będę się sam bawił. Uspokój się. Później. Każdy człowiek podchodzi do jakiegoś problemu już z jakimś zastawieniem, z jakimś stereotypem. Pamiętajcie, że wychowaliście się w kraju katolickim, tak? Macie tutaj mnóstwo jakichś naleciałości z kultury, która was otacza. i z religijności, która była przez całe życie dookoła was. Teraz często, słuchając czegoś, nawet czytając Biblię, możecie założyć z góry coś, czego tak naprawdę nie ma. Możecie, czytając Biblię, będąc katolikiem, zakładać z góry, że gdzieś w Biblii przecież musi być jakaś wzmianka o wniebowzięciu Maryi. I na pewno jest ona dziewicą, tak, do końca życia. Chodzi mi o to, że z takimi schematami trzeba walczyć i trzeba mieć tego świadomość, że taki problem występuje. Wtedy, kiedy macie takie nastawienie, jak najbardziej możecie chodzić do kościołów, możecie słuchać kazań. I to jest dobre, bo każda nauka jest dobra. Nawet ta głupia, ponieważ jeśli czytasz sam Biblię i prosisz Boga, a On ci obiecał, że nie pozwoli, żebyś żył w kłamstwie, ale musisz to robić też sam, musisz się do tego przyłożyć, tak? Musisz chcieć, musisz po prostu wiedzieć, że jest to najważniejsza sprawa w twoim życiu i przykładać do niej właśnie taką wagę, jak do najważniejszej sprawy w życiu. Musisz siedzieć nad Biblią i ją studiować. I wtedy Bóg będzie ci pokazywał, co jest prawdą, a co kłamstwo. I będziesz mógł iść do kościoła, słuchać gościa i wiedzieć, że w tym konkretnym momencie on albo się pomylił, albo po prostu poszedł kogoś za daleko i przekroczył swoje kompetencje, tak? Ale ty będziesz to wiedział i będziesz bezpieczny, ponieważ to Bóg będzie na to czuwał i ty będziesz dokładał wszelkich starań, żeby tą wiedzę o swoim Bogu powiększać. Są sytuacje, kiedy Bóg daje przekonanie ludziom o tym, że coś nie jest prawdą, nawet jeśli nie znają Biblii. Ale jeżeli to nie zagraża twojemu życiu, to nie licz w ponadnaturalny sposób działania Boga, bo Bóg właśnie po to zostawił ci Biblię, żebyś mógł Go poznać. Bóg nie będzie się powtarzał. Masz całą książkę o Nim. Kolejny taki problem z nauczaniem kościołów i nadużyciem, szczególnie w kościele katolickim, jest to, że księża mówią, nie jesteś w stanie sam czytać Biblii i interpretować. To po prostu paskudne kłamstwo. Ci ludzie chcą, żebyś był od nich uzależniony. W przypadku kościoła katolickiego nie chcę tutaj po prostu nikogo zranić ani urazić, ale po prostu nie rozumiem tej postawy, skoro jest obietnica. I przecież księża też to czytają, że Bóg będzie ci objawiał prawdę, jeśli będziesz tego chciał, tak? Jeżeli będziesz się starał, to prędzej czy później dojdziesz do prawdy. Może nie do wszystkiego od razu, bo to by cię mogło nawet zabić. Byś czuł się tym przytłoczony. Ale jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to przeważnie chodzi o pieniądze. Nie wiem, nie umiem sobie niczego innego tutaj wstawić zamiast pieniędzy. Dlaczego oni chcą mieć taką władzę? Dlaczego chcą narzucić tylko i wyłącznie swoją interpretację? Może dlatego, że w tym kościele jest tak dużo kłamstwa. Jest tak dużo rzeczy, których nie ma w Biblii. Może oni się boją, że jeśli ludzie zaczną czytać Biblię, to po prostu się w tym połapią. W większości kościołów ewangelicznych możesz mieć odmienne zdanie, nawet od pastora, tak? Możesz mówić inaczej niż on. Przeważnie nic się nie stanie, tak? Ale jeżeli zrobisz coś takiego w kościele katolickim, no to masz ekskomunikę i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to jest po prostu dziwne. W jaki sposób człowiek, bo kościół tworzą przecież ludzie, może decydować o tym, co jest prawdą, a co kłamstwem? To tylko Bóg może o tym decydować. Nic nie ma złego w przynależeniu do jakiejś wspólnoty. Wspólnoty są dobre, ponieważ życie chrześcijanina nie może polegać tylko i wyłącznie na tym, że masz kontakt z Bogiem, a musisz mieć też kontakt z ludźmi. Ponieważ chrześcijaństwo opiera się na kontakcie z ludźmi, na tym, że sobie wzajemnie pomagamy, na tym, że są różne role do odegrania w tym kościele. Są nauczyciele, którzy poświęcają na przykład więcej czasu na czytanie Biblii albo mieli więcej czasu, jeśli ktoś się dopiero nawrócił, to nie jest w stanie w tydzień przeczytać Biblię, a są problemy, które go trapią i może zasięgnąć porady takiej osoby, która już wie więcej, ale musi z czasem sam zweryfikować to, co ta osoba kiedyś mu powiedziała i może zmienić poglądy, tak? Na całe szczęście Biblia jest napisana w ten sposób, że te najważniejsze rzeczy, czyli na przykład to, po co przyszedł Jezus, kim jest Jezus i co zrobił dla nas, jest bardzo proste. Nawet czytając, nie wiem, różne tłumaczenia, ludzie często czepiają się tych tłumaczeń. Owszem, one zawierają różnice, ale w dzisiejszych czasach nie dajcie sobie wmówić, że to jest jakiś problem. Każda osoba, która ma dostęp do internetu, może w locie praktycznie sobie zajrzeć do 5 różnych tłumaczeń, może skorzystać nawet z oryginalnego tekstu i przetłumaczyć go sobie w locie słowo po słowie. Więc tłumaczenia nie są problemem. Jeśli będziesz chciał dojść do prawdy, to Bóg obiecuje ci, że ci w tym pomoże. Więc nie daj sobie wmówić, że czytając jakieś inne tłumaczenie, wyciągniesz inne wnioski. Tak, owszem, ale nie w tych takich podstawowych, uniwersalnych prawach i zasadach. A już jakieś drugoplanowe rzeczy zweryfikujesz z czasem. Ale musisz to zrobić, bo inaczej będziesz żył w kłamstwie. Każdy kościół, który posiada jakąś już nałożoną na siebie naukę, czytaj, ma spisane zasady, w co wierzy. Nakłada na siebie pewne ramy i te ramy z reguły są ciężko edytowalne. Sądzę, że jest sobie jakiś tam pastor jakiegoś kościoła ewangelicznego, protestanckiego. To on przez 5 lat studiował teologię przeważnie, uczył się nauk ludzkich, a nie opierał swoich nauczań tylko i wyłącznie na Biblii, tylko już na jakiejś interpretacji, ponieważ tak jest szybciej po prostu. Ci ludzie dostają też oceny, takie jak i ty dostawałeś albo dostajesz u siebie na studiach, tak? Pisze sprawdziany. Nie można pisać, że coś jest nieprawdą i napisać swoją interpretację. Nie, on musi odpowiedzieć na pytanie. Tak jakby według klucza, tak? Jest w danej szkole teologicznej jest jedna prawidłowa odpowiedź. Nie zawsze tak jest, ale przeważnie. Taka osoba, która skończyła taką teologię, potem naucza ludzi, to już ich naucza z pewnymi klapkami na oczach. Już ma wyrobione jakieś stereotypy myślowe. Już nawet nie zakłada, że coś może nie być prawdą, tylko przyjmuje to na ślepo. To jest chore i to jest problem. Nawet jeżeli taka osoba będzie czytała Biblię i z czasem połapie się, że na przykład coś jest nie tak, to bardzo trudno będzie mu wprowadzić takie zmiany w Kościele. Może to nawet skutkować tym, że straci pracę, tak? Bo naucza czegoś, co jest niezgodne z naukami akurat tego konkretnego Kościoła. No ale on tak uważa, tak? Więc naucza tak, jak on myśli, tak jak on uważa, a nie tak, jak nauczył go ktoś kiedyś. I za to po prostu może stracić pracę. Następny problem z nauczaniem to tradycja. Bardzo dużo nauk bierze się z tradycji. I tutaj też nie mam na myśli tego, że tradycje są złe, bo tradycje są fajne. Pod warunkiem, że wiesz, po co one są i skąd się wywodzą. Znowu podam jakąś anegdotę, żeby to lepiej zobrazować. Młode małżeństwo przyrządza pierwszą wspólną wigilijną kolację i żona przygotowuje pieczeń. W trakcie tych przygotowań odkraja dość spory kawałek pieczeni z przodu, z tyłu i wkłada ją do piekarnika. Mąż taki lekko zdziwiony pyta się: kochanie, dlaczego odkroiłaś tak spory kawałek szynki z przodu i z tyłu? Przecież to jest niepoważne, czemu tak robisz? Wiesz co, bo moja mama tak robiła, moja babcia tak robiła, u nas to po prostu tradycja, pewnie lepiej się piecze. Aha. Mąż, nie chcąc dyskutować z umiejętnościami kucharskimi swojej żony, przytaknął jej. No i tak minął rok, za rok spędzają święta u swojej teściowej. Pieczeń wchodzi na stół i mąż spostrzega, że tutaj pieczeń też jest przycięta z jednej i z drugiej strony. I pytanie mu się przypomina. Mamo, dlaczego odkrajasz tak dwa spore kawałki z przodu i z tyłu pieczeni? O co tu chodzi? Co to daje? Wiesz co, synu? Nie wiem. Moja mama tak robiła, to u nas tradycja, pewnie lepiej się piecze. Aha. No i tak mija kolejny rok. Tym razem święta odbywają się u babci, żony męża. No i mąż znowu siedzi przy wigilijnym stole, wchodzi szyna, znowu obcięta z dwóch stron. Mąż nie wytrzymuje i pyta się: babciu, dlaczego obcięłaś szynkę z dwóch stron? O co w tym chodzi? Co to za tradycja? Synu, to nie żadna tradycja, mam po prostu za mały garnek. Więc jak widzisz, każda tradycja jest dobra. W Starym Testamencie jest mnóstwo tradycji i świąt, które są dobre, ponieważ służą do uczenia, ale tam wiadomo, z czego one się wywodzą i po co są. Z reguły po to, żeby o czymś przypominać, żeby o czymś nie zapomnieć. A tutaj, jak na tym przykładzie, ludzie często powielają jakieś schematy tylko i wyłącznie dlatego, że ich rodzice tak robili. Więc nie dość, że jest to głupie, to jeszcze w dodatku niebezpieczne. Więc podsumowując już ten odcinek, zbliżając się do końca, można w sumie powiedzieć, że głównym problemem jest lenistwo. To, że ludziom się nie chce sprawdzać. Pytanie, czy można sobie pozwolić na taki luksus, bo problem jest śmiertelnie poważny. Jeżeli będziemy się opierać na ludziach, jeżeli ktoś będzie się opierał na przykład na mnie, broń Boże, albo na Martinie, to może obudzić się w pewnym momencie z ręką w nocniku. Ja nagrywam ten podcast tylko i wyłącznie po to, żebyś mógł zapoznać się z moim sposobem myślenia. Ja na początku swojej przygody, kiedy dopiero stawałem się chrześcijaninem, nie miałem nikogo, z kim mógłbym porozmawiać. Dzięki temu, że Martin nagrywał taki podcast, mogłem zapoznać się z jego punktem widzenia. Mogłem prawie z nim rozmawiać, tak? To wyglądało jak rozmowa. Ja słuchałem i zastanawiałem się nad tym, co on mówi. Co prawda nie mogłem odpowiedzieć, ale mogą się go nawet o coś zapytać w komentarzu czy w mailu. I to na początku było mi bardzo potrzebne. To jest coś takiego jak burza mózgu, że spotykamy się w kilka osób i analizujemy jakiś problem. Po prostu czasami nie ma możliwości takiego spotkania się, ale poprzez to, że będziesz słuchał wielu nauczycieli, tak, którzy mają różny pogląd, będziesz weryfikował to za pomocą Biblii, będziesz mógł wyrobić sobie swoje zdanie. Ja wiem, że ta droga jest dużo trudniejsza i mniej wygodna niż poleganie na ludziach. No ale musisz zdawać sobie też sprawę z tego, że na końcu tej przygody, która nazywa się życie, to ty staniesz przed sędzią, a nie twój nauczyciel. To może być największy dramat tych właśnie wszystkich ludzi, którzy chodzą co niedzielę do kościoła. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, tak? Robią to, czego Bóg od nich oczekuje. A na finiszu okaże się, że jak srogo się pomylili, pokładając swoje zaufanie w ludziach. Ja nie wierzę w Boga, który kazałby im polegać na ludziach i że to od ludzi miałoby zależeć moje zbawienie. Nie. Mam nadzieję, że przekazałem to, co miałem na myśli i dobrze ubrałem to w słowa. Na koniec chciałbym jeszcze przypomnieć o podkopie. Ostatnio rozmawiałem z Beatą, naszą odwykową archeolog. Nawet nie wyobrażacie sobie, ile czasu i pracy wkłada w przygotowania swojego portalu. Jeżeli na przykład masz wątpliwości co do tego, że możesz opierać się tylko i wyłącznie na Biblii, no bo przecież ta książka też została napisana przez człowieka, to Podkop właśnie jest portalem dla ciebie. Dzięki Podkopowi przekonasz się, będziesz mógł zobaczyć, że rzeczy z Biblii, ze Starego Testamentu na przykład miały miejsce i że tak naprawdę jest to księga historyczna. Że nie jest to zmyślona historyjka, tylko coś znacznie więcej. Więc naprawdę wszystkich serdecznie zapraszam na Podkop Beatki. Pod odcinkiem umieszczę też linki do paru stron, na których możecie na przykład czytać Biblię w różnych tłumaczeniach, albo właśnie do słownika, który dostałem od Beaty, gdzie możecie czytać oryginalny tekst, hebrajski, w którym macie przetłumaczone słowo po słowie na język polski. Macie też znaczenia tych słów i w jakim kontekście były one używane. I w przykładzie, weźmy na przykład polskie słowo zamek, tak? Może być to zamek do spodni, może być to zamek jako twierdza. I tak samo macie właśnie w tym słowniku podane przykłady, do czego tak dane słowo się odnosi, jakie ma drugie znaczenie, czy tam nawet trzecie. To tyle, zostawiajcie komentarze, piszcie co o tym myślicie, czy możecie sami interpretować Pismo Święte, szczególnie jeśli się ze mną nie zgadzacie. Dzięki temu, że Martin wyzdrowiał, moja seria otrzymała całą otoczkę informatyczną, całe zaplecze. Jest też dostęp do archiwum. Jeśli ktoś nie słyszał poprzednich odcinków, na przykład nie wie skąd taka nazwa, to odsyłam do pierwszego odcinka. Za tydzień najprawdopodobniej będzie wywiad. Na mojej podstronce macie też do mnie maila. Jeżeli chcielibyście na przykład zgłosić jakąś propozycję odcinka, albo po prostu jeśli macie jakiś problem, możecie napisać. Może akurat będę znał odpowiedź, to z przyjemnością pomogę. No i to tyle. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień.